Drodzy w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, mamy drugi dzień świąteczny, dzień radosny, dzień nominalnie nawiązujący do narodzin naszego Pana Jezusa Chrystusa. My natomiast nawiążemy zatem do służby na rzecz naszego Pana. Za podstawę posłużą nam słowa z Dziejów Apostolskich, 26 rozdział, a wiersz 19. Słowa, które skierował apostoł Paweł do króla Agrypy. Mówi w ten sposób: przetoż, o królu Agrypo, z naciskiem, z emfazą, z wykrzyknikiem, zapisane jest to w Piśmie Świętym, nie byłem nieposłuszny temu niebieskiemu widzeniu. Zapytalibyśmy, jakiemu widzeniu i czy my też możemy oczekiwać jakichś szczególnych wskazówek od najwyższego Pana Boga? Czy możemy oczekiwać jakiegoś widzenia, czy jakichś cudownych znaków, które powiedziałyby: idź w lewo, idź prosto lub idź w prawo? Jakiemu widzeniu został poddany apostoł Paweł? Dzieje Apostolskie, 22 rozdział, wiersz 6, Biblia Gdańska. Ja będę podawał, z jakiego źródła czerpię teksty, ponieważ niektóre tłumaczenia nieco się różnią w wyrażaniu słownym tych samych myśli. 22 rozdział, wiersz 6, czytam. I stało się, gdym jechał i gdym się przybliżał do Damaszku o południu, że z nagła ogarnęła mię światłość wielka z nieba. A więc tym widzeniem dla przyszłego apostoła, wówczas jeszcze Saula, był wielki blask. I to było w południe, a że było w południe i mówi, iż z nagła ogarnęła go wielka światłość, to musiała być bardzo mocna siła tego światła i to była wielka światłość pochodząca z nieba. I gdy tak patrzymy przez pryzmat Pisma Świętego, zauważamy, że Gedeon miał podane znaki, runowełny suche, mokre, mógł odczytać jasno i wyraźnie przekaz, jaki Pan Bóg dla niego i dla jego narodu chciał wyrazić w takim, a nie innym zachowaniu. Zachariasz, Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, wiersz 22, Biblia Tysiąclecia, mówi tak. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić. Zrozumieli więc, że miał widzenie w przybytku. A więc widzimy, że gdy wyszedł, nie mógł przemówić. Tak wielkie wrażenie na nim wywarło, na Zachariaszu, to widzenie, które miał w przybytku. Ale wracamy do apostoła Pawła, Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, a wiersz 9. I pokazało się Pawłowi w nocy widzenie. A więc miał inną formę przekazu, niżeli my dzisiaj mamy. Czy ktoś mógłby podnieść rękę, że miał widzenie na pewno pochodzące w dzisiejszej dobie z nieba, z góry, od Pana, od kogoś, kto chciałby mu jasno i wyraźnie określić, jaka powinna być jego droga życiowa? Nie widzę, nikt się nie zgłasza. A więc wracamy do apostoła Pawła. Mąż niejaki Macedończyk, może od początku jeszcze raz, i pokazało się Pawłowi w nocy widzenie. Mąż niejaki Macedończyk stał, prosząc go i mówiąc: przepraw się do Macedonii, a ratuj nas. A więc konkretne, określone, skierowane do apostoła Pawła słowa, które wskazują, że był to szczególny mąż Boży, do którego Pan Bóg poprzez takie, a nie inne formy przekazu się zwracał. Jak więc teraz Pan Bóg nam podaje znaki, naukę, przekaz? No bo chcielibyśmy wiedzieć, co z sobą zrobić. Czy samemu, czy z rodziną, czy może ze środowiskiem, czy z kimkolwiek innym. I czytamy list do Żydów, pierwszy rozdział, pierwszy i drugi wiersz Biblia Tysiąclecia był tutaj już cytowany. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków. Wielokrotnie i różnymi sposobami. Dawniej, kiedyś, w przeszłości. A w tych ostatecznych dniach przemówił, nie przemawia, nie dzisiaj przemawia, tylko przemówił do nas przez Syna swego. A więc Pan Bóg przemówił przez Syna swego. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy. Przez Niego też stworzył wszechświat. I czytamy dalej trzeci wiersz, Biblia Tysiąclecia. Ten Syn, który jest odblaskiem, odbiciem, odwzorowaniem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowo swej potęgi. Podtrzymuje wszystko słowo swej potęgi, które było wypowiedziane przez one dni, przez Syna swego, tak mówi nam Pismo Święte, przekazał tę informację Panu. A dokonawszy oczyszczenia z grzechu, zasiadł po prawicy majestatu na wysokości. Synami, jak wiemy, są nasz Pan i Kościół jako Jego ciało. Przez nich najwyraźniej Pan przemawiał i nadal przemawia ich spuścizną literacką w te dni ostateczne. Czyli dzisiaj my korzystamy z tego, co Pan Bóg przekazał poprzez klasę Kościoła na czele z naszym Panem Jezusem Chrystusem i korzystamy z tej spuścizny do dzisiaj. Nie mówi, że dzisiaj przemawia przez swego Syna w sposób literalny, bo wśród nas nie ma Go, ale przez spuściznę literacką, przez Ewangelię, przez słowniki, leksykony, korkondancje, przez różne sposoby informuje nas, kim powinniśmy być, jak powinniśmy żyć, jak powinniśmy interpretować przesłanie boskie skierowane do nas dzisiaj. Przemawia do nas też również przykładem apostoła Pawła, który, jak będziemy analizować, wskaże nam, co powinno być na pierwszym miejscu w naszym codziennym życiu stawiane. Zastanowimy się nad tą wybitną postacią apostoła Pawła, która wypowiedziała te ponadczasowe słowa. Nie byłem nieposłuszny temu niebieskiemu widzeniu. Czy my zawsze wykazujemy posłuszeństwo względem tych, którym jesteśmy winni posłuszeństwo? I tu kieruję te słowa przede wszystkim do naszych małych, średnich i dorosłych dzieci. Czy zawsze wykazujemy posłuszeństwo naszym rodzicom? Nie wszyscy mają rodziców. Ja już nie mogę swoim rodzicom wykazać posłuszeństwa, bo ja już nie mam. Kochajmy naszych rodziców, dokąd ich mamy, dokąd jesteśmy dziećmi, dokąd możemy powiedzieć do kogoś: mamo, tato, bo może być kiedyś taki moment, że nie będziemy mogli przekazać ich naszych uczuć. Było tutaj czytane, w jaki sposób tu w tym budynku interpretują to posłuszeństwo maleńkie dzieci, średnie i dorosłe. To kiedyś brat Janusz czytał i interpretował. Kiedy dopiero nie mamy rodziców, to doceniamy, jacy oni byli mądrzy, jakie dla nas wielkie znaczenie miało ich zdanie. Dlatego też zastanawiamy się nad tą postacią. Tej postaci już wśród nas nie ma, ale możemy czerpać z przykładów apostoła Pawła lekcję życia. Ale ktoś by mógł powiedzieć, czy mamy ku temu takie prawo. To przeczytajmy sobie Psalm 112, a wiersz 6, Biblia Warszawska, mówi tak. Bo nigdy się nie zachwieje, sprawiedliwy nigdy nie będzie zapomniany. A więc jeżeli uczynki sprawiedliwości dokonane przez jakąś osobę ugruntowały się w danej społeczności, czerpiemy z tego lekcję życia i te uczynki nigdy nie będą zapomniane. Znamy historię biblijną, która mówi o powołaniu apostoła Pawła. i tam dopatrujemy się wielce błogosławionych lekcji życia dla nas jako chrześcijan miłujących wolność epifaniczną. Pamiętamy, że kiedyś padło takie pytanie na pięknie prawdy, kto jest organizatorem tychże społeczności tutaj w Pastorówce. Padła również odpowiedź, że bracia miłujący wolność chrześcijańską. Myślę, że my, tak jak apostoł Paweł, kiedy został wyzwolony w sposób ingerencyjny z uzależnienia starozakonnego, my też staramy się w tej chwili czynić wszystko, bo wszystko nam wolno, lecz nie wszystko jest pożyteczne. I dalsza, trzecia część, często pomijana tego wersetu Pisma Świętego, ja nie dam się zniewolić, podporządkować żadnej rzeczy, czyli niczemu. Wszystko nam wolno, nie wszystko jest pożyteczne, ale gdyby ktoś nas chciał podporządkować sobie, czemuś lub komuś, albo jakiejś organizacji, to nie jest to błogosławieństwo płynące od Najwyższego Pana Boga. Wiemy o przeoczeniu apostołów faktu, że nie mogli przedsiębrać żadnych kroków w sprawach pańskich, gdyż nie byli spłodzeni z Ducha Świętego, a na miejsce Judasza wybrali apostoła Pawła. Wszyscy wiemy doskonale, że go nie wybrali. Wybrali Macieja na miejsce Judasza. Była to pomyłka, mimo że oni ciągnęli losy i na pozór mogłoby się wydawać, że jakoby Pan go wybrał. Ale nie mieli ku temu prawa, bo nie było to, nie leżało w ich kompetencji. Dlatego też teraz my często wybieramy, głosujemy starszych diakonów, i musimy mieć na uwadze, że powinniśmy to czynić z czystych pobudek naszego sumienia, bo wtedy reprezentujemy sprawę pańską. Ale jeżeli w naszym podniesieniu ręki chociaż promil będzie jakiejś koneksji, czy jakiegoś formalnego, mniej lub bardziej nieformalnego albo formalnego uzależnienia, wtedy może to się okazać niekoniecznie wybór pański i zauważymy, doświadczymy, będziemy przeżywać, będziemy próbowani w tej materii, czy dokonaliśmy tego wyboru jako zbór, jako społeczność poprzez podniesienie ręki zgodnie z wolą Najwyższego. Bo my w naszym sumieniu rozważamy, jak, w jaki sposób tą wolę nie naszą, ale pańską wyrazić. Dlatego Pan tutaj widzimy, pokazał lekcję około kwestii apostoła Pawła, że wybór Macieja nie był właściwą drogą, którą apostołowie chcieli podążać. Pan miał swój własny wybór i wiedział, kto jest odpowiedni, by zająć miejsce Judasza. Odpowiednio przygotowywał tego człowieka, przyszłego apostoła, dając przez to również i nam lekcję życia, abyśmy stosownie czekali na wolę Pana w różnych decyzjach i aby odpowiednia kolejność i gradacja została zachowana. Podam tylko krótki przykład i mam pytanie do braterstwa. Czy ktoś, kto nie potrafi jeździć na rowerze, może jeździć motocyklem? Czy otrzyma prawo jazdy? Na pewno nie, bo może nie umieć utrzymać równowagi i to jest podstawowy warunek. Może mylić urządzenia do pedałowania, hamulec, sprzęgło, gaz, pedały rowerowe i tak dalej, i tak dalej. Wiele osób kiwało głową, że nie. Jesteśmy na pewno przekonani. Pierwsze pytanie egzaminującego na prawo jazdy motocyklowe, czy pan, czy pani potrafi jeździć rowerem. Tak, potrafię. Teoria, a później jest praktyka. Jak oszukał, czy oszukała, to egzaminator to szybko wyłapie i nie ma prawa jazdy wyższego rzędu, jak nie ma prawa jazdy niższego rzędu, bo kiedyś prawo jazdy na motocykl robili ludzie dorośli, a młodzież nie robiła prawa jazdy na rower. To się nazywało kartą rowerową. Teraz już w szkołach podstawowych, bo chyba Nie ma takich przypadków, może z wyjątkami, że ktoś nie potrafi jeździć rowerem. Zaczyna się chyba od trójkołowca czy czterokołowca i po kolei dochodzi się do odpowiednich umiejętności. Tak samo jest i z nami. Odpowiednia gradacja, kolejność strukturalna musi być zachowana. Nie można odwrócić kolejności. Dlatego o tym mówię, bo jest to istotne doświadczenie, jakie przeżywamy jako lud Boży w obecnych czasach. Wracamy do apostoła Pawła i musimy powiedzieć, że był to mąż prowadzony przez Pana Boga różnymi kolejnymi i kolejami życia i przygotowywany na to stanowisko. List do Galacjan, pierwszy rozdział, a wiersz 15 mówi tak. Lecz Bóg, powodowany swą dobrocią, Biblia Warszawsko-Praska, lecz Bóg, powodowany swą dobrocią, znalazł we mnie, w przyszłym apostole Pawle, upodobanie, nim się jeszcze narodził i wezwał mnie, bym mu służył. Jeszcze apostoł Paweł się nie narodził, tu czytamy, że Pan Bóg znalazł w nim upodobanie, a więc odpowiednio go przygotowywał. Pamiętamy, jak Mojżesz był przygotowywany na wyzwoliciela narodu izraelskiego, inni mężowie Boży, tacy jak Gedeon i inni, którzy służyli Panu Bogu. List do Rzymian, pierwszy rozdział i pierwszy wiersz, Biblia Warszawska mówi tak. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej. A więc jasny, wyraźny sygnał ze strony Pana Boga, określający, jak apostoł Paweł był przygotowany do tego, aby zająć takie stanowisko. I pierwszy list do Koryntian, Biblia Tysiąclecia. Paweł z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa. Nie z ludzkiej woli, nie z czyjejś nominacji, naznaczenia, ale z woli Bożej powołany na apostoła. I tutaj widzimy odpowiedź dla apostołów, którzy podnieśli rękę lub w jakiś sposób losowy głosowali na Macieja, że Pan Bóg miał inny wybór. Z woli Bożej powołany na apostoła. Ta decyzja należała do Pana Boga, a wyrażona była przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego widzimy, że istotną, wielką lekcją dla nas jako chrześcijan jest życiorys apostoła Pawła, który pokazuje nam, jak szukać woli Bożej, aby ona była zawsze na pierwszym miejscu. Czytamy dalej, pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, a wiersz 1, Biblia Gdańska. I zanim nie jest apostolem, znak zapytania. I zanim nie jest wolnym, tu też jest istotne stwierdzenie, jesteśmy wolnymi ludźmi, wolnymi chrześcijaninami, którzy mają prawo, a nawet obowiązek sami za siebie decydować. Bo jesteśmy wolni. I dalej czytali. I zanim Jezusa Chrystusa, Pana naszego, nie widział, i zanim wy nie jesteście pracą moją w Panu, widzimy, jak mocno apostoł Paweł, pozostawiając nam przekaz ewangelicznego nauczania, podkreśla wolność i przynależność nie do kogo innego, ale do naszego Pana Jezusa Chrystusa. I do tej wolności w Jezusie Chrystusie apostoł Paweł zaapelował swoim przekazem do nas, do naszego sumienia, serca i umysłu. I zauważmy dalej, w odpowiedzi na te pytania, które tutaj wynikały z tych wersetów Pisma Świętego, w Dziejach Apostolskich, 9 rozdziale, 13 do 15 wiersza, Biblia Gdańska, najczęściej używana przez nas, widzimy taki przekaz i wyjaśnienie woli Najwyższego Pana Boga. I odpowiedział Ananiasz: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu. A tutaj czytaliśmy w samych superlatywach, jak apostoł Paweł został powołany, jak ugruntowany, jak naznaczony, w jaki sposób wybrany. Ale tutaj widzimy odpowiedź Ananiasza: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, jako wiele złego czynił świętym Twoim w Jeruzalemie. I wielu ludzi słyszy o różnych innych bracia, w siostrach, jak w poprzednim wykładzie było, dużo różnych złych rzeczy. Czy są prawdziwe, czy nie są prawdziwe, czy są konieczne do wypowiadania, czy nie są konieczne, wręcz zakazane, ale się mówi. Brat Adam to przedstawił, nie wnikam w jego temat, braterstwo sami dla siebie to zinterpretują. I rzekł do niego Pan, do Ananiasza widzimy, przemówił Pan, w jaki sposób nie jest powiedziane. Idźże, zobacz, spróbuj, dotknij tej sprawy. Jak chcesz się wypowiadać w kontekście negatywów na temat pastorówki, to przyjedź. Zapraszamy każdego. Począwszy od przedstawicieli świeckiego ruchu misyjnego Epifania, do każdego jednego apelując, niech przyjedzie, zobaczy, poczuje, dotknie, wypowie się i wtedy będzie mógł publicznie powiedzieć, czy jest tam aż tak dobrze, czy jest tam aż tak źle. Jak często słyszymy. Dlatego widzimy, że mówi tutaj, rzekł do niego Pan, idź, zobacz, albowiem mi ten właśnie jest naczyniem wybranym, aby nosił imię moje przed pogany i królami i przed synami izraelskimi. Mówi, idź, on jest wybrany. No nie wiem, czy byśmy wybrali się kiedykolwiek, gdyby nas ktoś prześladował w taki sposób, jak apostoł Paweł, jeszcze wtedy Saul, prześladował chrześcijan. Ciężko by było się chyba wybrać. Nawet gdybyśmy mieli jakieś widzenie, to byśmy wątpili, a może to nam się śniło, a może to jakaś iluzja, a może trzeba się zastanowić, a może trzeba w jakiś sposób, tak jak Jonasz, ominąć wolę Pana, wsiąść na okręt i gdzieś tam popłynąć. Czy byśmy od razu się zdecydowali? A ile to razy nasze dzieci, a może i my czasami, dostajemy jakieś polecenie od rodzica, dostajemy polecenie od małżonka czy od małżonki i interpretujemy je na swój sposób. Chcemy ominąć tą kwestię i w jakiś sposób inaczej to zrobić. Jak wychodzi? Różnie wychodzi. Dlatego nie omijajmy też woli Pana. Jak mówi, idź, jedź, zobacz, a później dopiero zastanów się, tak jak mój tato mówił 10 razy, a później raz powiedz. Bo skutek może być okropnie odwrotny, jeżeli najpierw 10 razy się powie, a nie zdąży się zastanowić. Ciągle nam to powiada, powtarzał, a miał 6 synów. Było komu powtarzać i jedną córkę. Dlatego widzimy, że różne gwarancje płynące ze Słowa Bożego przenoszą się na praktyczne życie nasze codzienne. Jest wezwanie, idź, albowiem mi ten jest naczyniem wybranym. My nie mówimy, że ten czy ów, bo nie my mamy sądzić czyjeś serce i tu znowu odwołuję się do wyczerpanych moich myśli przez brata Adama, bardzo selektywnie przedstawiony. Dlatego tu widzimy, że ten wybór apostoła Pawła był zagwarantowany i udzielony, dokonany przez Pana Boga, a przekazany przez Pana Jezusa. Innej drogi dla apostoła Pawła nie było. Ta droga pod kierownictwem boskiej opatrzności i ze względu na jego przyszłą pracę została przez Pana zrządzona inaczej, niżeli by ludzie to poukładali. Przeprowadził go Pan Bóg przez różne koleje życia i każdego z nas indywidualnie prowadzi przez różne koleje życia. Nie ma dwóch jednakowych osób, nie ma dwóch jednakowych linii papilarnych, nie ma dwóch jednakowych genetycznie osobników, nawet jeżeli są bliźniętami, to też są od siebie różni. Dlatego widzimy, zastanawiając się nad życiorysem apostoła Pawła bardzo krótko, bo chcąc się szerzej, głębiej zastanowić, trzeba by wnikać w wiele wersetów Pisma Świętego, wiele szczegółów, analizować, rozbierać na czynniki pierwsze. Wiemy, że urodził się w Tarsie około 8 roku po Chrystusie w stanie wolnego człowieka, co było bardzo ważne w tamtych czasach. A my też jesteśmy zrodzeni w stanie, każdy z nas, wolnego człowieka. Niewolnictwo już dawno przestało funkcjonować. Wtedy funkcjonowało. My nie jesteśmy uzależnieni od nikogo, oprócz ślubów, które składaliśmy, które składając gwarantowaliśmy, że wypełnimy. Przede wszystkim ślub względem najwyższego Pana Boga przez Zbawiciela Jezusa Chrystusa, ślub małżeński i tak dalej, itp. A zatem mamy pewne śluby, które nas zniewalają, ale nie przytłaczają. I to jest bardzo istotne. Ale jako tacy, tak jak apostoł Paweł, był wolnym człowiekiem. I my też jesteśmy w świetle obowiązującego nas prawa tutaj i teraz wolnymi ludźmi. I wolno nam być i tutaj, i tam, i gdzie chcemy. Nikt nikogo nie musi, nie może, nie powinien i nie należałoby do czegokolwiek zmuszać. Jak zauważamy, analizując historię życia apostoła Pawła, żył w dostatku i korzystał z tego dostatku, bo był wysoko wykształconym człowiekiem, posiadał obywatelstwo rzymskie i żydowskie, czyli podwójnym był obywatelem. Może i wśród nas są tacy bracia czy siostry, którzy mają podwójne obywatelstwo. Jeżeli są, to proszę po nabożeństwie, żeby się ze mną skontaktowały. Wymienimy poglądy, jak to zdobyć, bo dla apostoła Pawła było to wielkie błogosławieństwo. Skorzystał z tego obywatelstwa rzymskiego i żydowskiego, co na ówczesne czasy było wielkim przywilejem. Z tym ludzie się obnosili. Niektórzy kupowali obywatelstwo, żeby być kimś w społeczeństwie. Dlatego my dzisiaj możemy z tego też korzystać, jeżeli posiadamy takie przywileje. A posiadamy wiele różnych przywilejów, z których mamy prawo korzystać. Był apostoł Paweł, tak jak jego rodzina, bardzo religijnym człowiekiem. Według pojęcia oczywiście faryzeuszy. I tak jak dzisiaj przede mną brat Adam powiedział, czy my czujemy się wolni i czy chcielibyśmy o sobie coś złego powiedzieć? Nie bardzo. Ale dobrego? To nawet ja chyba w tej chwili już sugeruję bratersku, że coś dobrego nas tutaj spotkało. Ale to niech oceni każdy, kto tutaj się znalazł, aby wyniósł z tego jak największe błogosławieństwo. Jak wspomniałem, był on i jego rodzina bardzo religijnym człowiekiem według pojęcia faryzeuszy i pojęcia Żydów. Był synem faryzeusza, co było największym zaszczytem przy dostwie, a oprócz tego miał obywatelstwo rzymskie i też przywileje z tego płynące. Był on w ogóle jak cały naród żydowski, nadzwyczaj gorliwym w związku z tym, że był synem faryzeusza, wykonawcą, zachowawcą zakonu, ze względu oczywiście na obietnice dane w zakonie narodowi izraelskiemu. To nie było bez powodu. Naród izraelski był ubłogosławiony tymi obietnicami i apostoł Paweł był dumny z tego powodu, że mógł korzystać z tak nadzwyczajnych błogosławieństw, co wzmagało w nim gorliwość. Zakon miał dla niego, dla nich wielkie znaczenie. Był ośrodkiem dumy narodowej. Do Leżańska, do miasta, w którym mieszkam, przyjeżdża co roku po kilka tysięcy ortodoksyjnych Żydów i oni są z tego, że są Żydami, bardzo dumni. Można to zauważyć po ich skromnym, podkreślam, skromnym zachowaniu na ulicach i w miejscach, w których odprawiają modlitwy, ale można też odczuć wielką dumę narodową, patriotyzm narodowy z tego powodu, że są takimi, a nie innymi Żydami. I trzeba dużej gorliwości, żeby co roku i co jakiś czas przyjeżdżać do miejsca ich kultu religijnego, który znajduje się w Leżajsku, żeby wykazywać tą gorliwość, podpierając się właśnie koniecznością dumy narodowej płynącej z tego ubłogosławienia, że zakon był dla nich skoncentrowany w tych obietnicach. Zakon miał i ma wielkie dla nich znaczenie. Apostoł Paweł też to odczuwał, przeżywał, po swojemu interpretował. Dlatego jego gorliwość względem zakonu spowodowała, że stał się prześladowcą chrześcijan. Okazało się, że oprócz starozakonnej interpretacji postrzegania człowieka pojawiło się jakieś nowe. którego on najprawdopodobniej dokładnie nie przebadał, bo w swoim uprzedzeniu starozakonnym nie chciał wnikać w te kwestie, które zawarte były w naszym Panu Jezusie Chrystusie i w Jego naśladowcach, interpretujących chrystianizm w taki sposób, który kolidował z interpretacją starozakonną. Dlatego jego ta gorliwość, a może powiedzmy nadgorliwość, spowodowała, że stał się prześladowcą. On uważał chrześcijan za heretyków wobec Mojżesza. I nic dziwnego, bo przed Chrystusem Mojżesz był na pierwszym miejscu u Żydów. Ich tradycja, obrzędowość, to wszystko, co rozbudowali do wielkich za i przeciw starozakonnych, stawiała ich na wyższym poziomie w ich mniemaniu, a jednocześnie postrzegali niżej tych, którzy odchodzili od rytuałów, zakazów, nakazów, informacji, pouczeń starozakonnych. I każdy, kto wstępuje na jakąś nową drogę, to na pewno jest różnie postrzegany. I my też przez całe życie na pewno inaczej byliśmy postrzegani, bo inaczej postrzegaliśmy Pana Boga niż nominalne, codzienne postrzeganie przez braci katolików, czy prawosławnych, czy greko, czy unitów i innych protestanckich grup religijnych. Każdy, kto jest inny i inaczej postrzegany. Nie widział apostoł Paweł jakiegokolwiek kompromisu między złem a dobrem, jeżeli nie było to w kontekście zgody starozakonnej. Dlatego też my dzisiaj powinniśmy być otwarci na wszelką inność. Drugi list do Koryntian, 3:15 mówi nam, dlaczego tak się działo i możemy sobie to przenieść na grunt dzisiejszy, dlaczego się tak dzieje. Przetoż, aż do dnia dzisiejszego, gdy Mojżesz czytany bywa, zasłona jest na sercu ich położona. A więc widzimy, że zasłona na sercu ich położona. I możemy tutaj powiedzieć, że jeżeli ktoś jest przekonany co do słuszności swoich racji, niezależnie od tego, jakie to są racje, to szkoda go przekonywać. Bo przekonanego nie przekonamy. Natomiast nieprzekonanego co do swoich racji możemy przekonywać. Ale to nie znaczy, że nie mamy nieść codziennym naszym postępowaniem poselstwa Chrystusowego dla innych. Czy braterstwo zauważyli, w jaki sposób nas traktują bracia katolicy, którzy wczoraj i dzisiaj tutaj się modlą obok? Czy ktoś doznał jakiejś przykrości z ich strony? Tolerancja, spojrzenie, które bierze swój początek od XVII wieku poprzez XVIII, XIX aż do XX, bo tu byli ludzie, którzy inaczej żyli. Tu byli Niemcy, luteranie, ewangelicy, Holendrzy, Belgowie, którzy inaczej postrzegali Pana Boga. Oni tutaj żyli. Tu żyło nawet 5 kultur religijnych we wzajemnej współpracy. Jeszcze przed wojną. We wzajemnym, tolerancyjnym podejściu do siebie. Dlatego widzimy, że to jest istotne. Apostoł Paweł swoim życiorysem, swoim przekazem zwraca nam uwagę na to. I mówi tak. Zwolenników nowej drogi prześladowałem. Dzieje apostolskie, 22:4, Biblia Warszawsko-Praska. Zwolenników nowej drogi życia prześladowałem, domagając się dla nich nawet kary śmierci. Mężczyzn i kobiet zakuwałem w kajdany i wtrącałem do więzienia. Widzimy, jaka nadgorliwość. I dalej czytamy pierwszy list do Tymoteusza, 1:13. Którym pierwej był bluźniercą i prześladowcą i gwałtownikiem, ale miłosierdzia dostąpił, bo on to z niewiadomości czynił, będąc w wierze. Bądźmy zatem wyrozumiali dla wszelkiej inności, bo nie zawsze nasz punkt widzenia może być tym punktem widzenia, który Pan Bóg zaakceptuje. Starajmy się przez nasz przykład, przez nasze zachowanie, postępowanie wielbić Najwyższego Pana Boga, a to jest właśnie lekcja życia, której udziela nam apostoł Paweł, abyśmy patrząc na innych patrzyli przyjaznym wzrokiem. I dalej czytamy jeszcze o tym apostole Pawle, ale tu jest nazwany Saulem. 9 rozdział Dziejów, 1 i 2 wiersz. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakich zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. Zauważmy, że mimo dobrych chęci wiele zła uczynił na rzecz braci w Panu. Intencje, a czyny jak były dalekie od siebie. I każdy z nas, każdy z naszych przyjaciół, braci z różnych ugrupowań religijnych w intencjach deklaruje wielką miłość do Pana Boga, którego, jak Pismo Święte mówi, nie widziałeś, a brata, którego widzisz, omijasz. Nie patrz w jego kierunku, nie podawaj ręki. Podajmy rękę każdemu. Popatrzmy w jego kierunku. Może potrzebuje jakiegoś wsparcia. Może gdzieś ktoś zagubiony oczekuje dobrego słowa. Miejmy to na uwadze. Bo intencja apostoła Pawła, jego zachowanie, jego przekaz mówi nam, jakie aspekty codzienności mogą nas spotkać. Dalej widzimy, że czynił zło apostoł, przyszły apostoł Paweł, bo był pod błędnym wrażeniem i zaślepieniem. Jego wiara w Boga, zapał, była mocna, aktywna, ale zła sama w sobie. Dlatego często, jeżeli byśmy nawet byli przekonani, aż nadto przekonani o swojej racji, to poczekajmy, zastanówmy się, wysłuchajmy tą drugą stronę, która chce nam coś powiedzieć, chce nam coś wyjaśnić, a wtedy bez jakichkolwiek przekomarzań się, tu takie trochę słowo niecodzienne, poczekajmy. Poczekajmy na Pana. Pan nie da się z siebie naśmiewać, mówi Pismo Święte. Nasz Pan i w przypadku Saula znał i wiedział, jaki jest jego stan serca, dlatego w ingerencyjny sposób odwrócił go od błędnej drogi. W sercu Pawła możemy założyć, na pewno było dobre postanowienie, być wiernym Panu Bogu. Gdyby był złym człowiekiem, nasz Pan by go na pewno nie wybrał. Pan działa z tymi, którzy są uczciwymi w serca. Natomiast odwrotnie, nie zajmuje się tymi, którzy nie są w sercu uczciwi. Jakub w 3 rozdziale, wierszu 17, Biblia Warszawsko-Praska mówi nam tak. Mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, skłonna do zgody, wyrozumiała, uległa, pełna miłosierdzia i dzieł dobrych, wolna zaś od względów ludzkich i wszelkiej obłudy, wszelkiej dwulicowości, może to bardziej elegancko brzmi. Dlatego widzimy, kierujmy się tą mądrością pochodzącą z góry. Pan Bóg w słusznym czasie otwiera oczy wyrozumienia tych wszystkich, którzy są uczciwego serca, którzy pragną służyć Najwyższemu Panu Bogu. Psalm rozdział 97, a wiersz 11 mówi: światłości nasiano sprawiedliwemu, a radości tym, którzy są uprzejmego serca. Jak widzimy, Pan Bóg używa różnych sposobów. W odniesieniu do apostoła Pawła zastosował takie, a nie inne decydujące, mające wpływ decydujący na jego życie sposobów i względem nas też stosuje różne sposoby. I czytamy Dzieje Apostolskie, 22 rozdział, od 6 do 16, ale przeczytamy tylko jeden wiersz. A gdy byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku, stało się około południa, że nagłe olśnienie przyszło na mnie z nieba. A więc widzimy, to był niesamowity sposób zawrócenia apostoła Pawła z tej błędnej drogi. Dlatego jutro mamy przywilej naszych oświadczeń. I może ci, którzy zmienili wyznanie wiary, przynależność religijną, sympatię z taką czy inną grupą religijną braci czy sióstr, może się wypowiedzą, jak to było w ich przypadku. Bo wielu z nas, ja również, urodziliśmy się w tym wyznaniu wiary. Dopiero teraz, w wieku, powiem, słusznym, zaczynamy widzieć, że ta droga, którą uważaliśmy za prostą, staje się troszkę pokrzywioną. Interpretujemy to na swój sposób. Modlimy się, przeżywamy. Może brakuje nam odwagi. Może brakowało nam odwagi. A może wtedy mieliśmy odwagę, a teraz potrzebujemy wsparcia. Wspierajmy się zatem razem. Szanujmy wszystkie wyznania religijne. Szanujmy ich uczucia. Ale nie decydujmy. Nie wydawajmy wyroków. Która śmierć, odwrócenie, pogrzebanie, przesiewanie. Nie tędy droga, bracia. I to do was apeluję, do nas apeluję, do siebie, abyśmy nie dali się ponieść tym emocjom. A już mówię z emocją. Nie dajmy się ponieść tym emocjom, bo Pan Bóg jest jeden. Pan Bóg to zrozumie. Ja to kiedyś dawno temu powiedziałem do brata Łotysza na granicy ukraińsko-sowiecka, to była jeszcze, bracie Łotysz, sowiecka, na granicy. Pan Bóg, bracie, to zrozumie. Człowiek pewnie nie da rady. Nie musi. I dotrwaliśmy do takiego czasu, że i brat Łotysz tam może jechać, kiedy chce. Ja nie mogę, bo nie mam paszportu, bo mi się skończy. Ale gdybym zrobił, to mogę jechać. I każdy z nas. I Pan Bóg to zrozumiał. Człowiek tamten wtedy pewnie nie. Ale zauważmy, że Paweł był szybko decydującym się człowiekiem i gdy zorientował się, że jest na błędnej drodze, gdy zorientował się, kto jest tym, co go zatrzymał, natychmiast oświadczył, co oświadczył? Panie, co mam czynić? A czy myśmy nieraz nie obudzili się w nocy, bo mi się to często przez ostatnie prawie 3 lata zdarza. Panie, co mam czynić? Obudziłem się, usnąć nie mogę, debatuję sam ze sobą, co zrobić, jak zrobić, kiedy zrobić, dlaczego zrobić, tłumaczyć się, nie tłumaczyć, przeżywać, skoncentrować na takich czy innych kwestiach. To nie jest takie łatwe, ja to rozumiem. Bo przerabiałem różne zakręty w swoim życiu zawodowym, w swoim życiu rodzinnym, w swoim życiu zborowym, w swoim życiu społecznym, religijnym i pozareligijnym. To nie jest takie proste. Ja to poniekąd mogę powiedzieć, że rozumiem siebie i rozumiem niektórych braci. Ale widzimy, jak Paweł szybko podjął decyzję. To oznaczało, że Paweł był szlachetnego charakteru. Gdy taka na niego wpłynęła dotykająca jego głębokich uczuć serca sugestia, na jego drodze stanął ktoś i pyta się: Panie, kto ty jesteś? I natychmiast oświadcza: Panie, co mam czynić? Odpowiedź pańska kieruje go do Damaszku, gdzie miał zasięgnąć potrzebnej informacji. I czytamy Dzieje Apostolskie 9 i dalsze wiersze. Przez 3 dni nic nie widział, ani nie jadł, ani nie pił. W Damaszku znajdował się bowiem uczeń imieniem Ananiasz. Ananiaszu, przemówił do niego Pan w widzeniu, a on odrzekł: jestem, Panie. Pan do niego: idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Szabła z Tarsu, bo właśnie się tam modli. Wysłał do niego anioła, ożywionego anioła. Mówi: idź tam, on się modli, ten człowiek. I często modlitwy, nawet na łożu, jak Pismo Święte mówi, są wysłuchane i otrzymujemy odpowiedź. Rano już wiemy, co zrobić. Panie, odpowiedział Ananiasz, tu powtórzę te słowa, słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jeruzalemie. I ma on tutaj władzę od arcykapłanów, aby wziąć wszystkich, którzy wzywają Twego imienia. Ale Pan odpowiedział, wiersz 15, idź, odpowiedział mu Pan, bo wybrałem sobie tego człowieka jako narzędzie. Pan nas też wybrał jako narzędzia. Małej, wielkiej, średniej, dużej, może nawet nijakiej sprawie, ale jesteśmy narzędziami pańskimi, bo swoim zachowaniem, postawą, osobowością reprezentujemy sprawę pańską. Myślicie, że bracia katolicy, którzy tutaj przychodzą do tego obiektu obok, oni nas nie obserwują? Oni wiedzą, kto to jest. A czy wiecie, tak jak brat Andrzej dzisiaj powiedział, że pan wójt, młody człowiek, który jest tutaj na zdjęciu, którego miałem przyjemność poznać, on też głosi Słowo Boże. Bo to jego Pan pobudził, żeby ten obiekt z takiego zawaliska, przepraszam za słowo, stał się taką piękną pastorówką, w której możemy budować się Słowem Bożym. Dlatego jest to bardzo ważne. Mówi: idź, już drugą kadencję urzęduje i rozbudowuje te obiekty, które mogą kiedyś służyć braciom, środowisku, tym, którzy zechcą się może i oprócz nas tutaj spotkać i pomodlić. I dalej czytamy. I ujrzał Szaweł w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz szedł i położył na niego ręce, aby przejrzał. Był on człowiekiem znającym proroctwa. To nie był zwykły człowiek, który nic nie wiedział. To był człowiek przygotowany w niezwykły sposób przez Najwyższego Pana Boga, aby wypełnił tą misję. Saul przez 3 dni nic nie widział i już nigdy nie odzyskał, jak wiemy, sprawności i wzroku. Wtedy Ananiasz poszedł, wszedł do domu, położył na niego ręce i powiedział: Szawle, bracie, Pan Jezus, ten, co ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I dalej jeszcze zacytuję jeden werset dotyczący doświadczeń apostoła Pawła. A iżbym się zacnością objawienia nadal nie wynosił, dany mi jest bodziec ciału, anioł szatan, aby mię policzkował, żebym się nad miarę nie wynosił. Biblia Gdańska. Dlatego 3 razy prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, ale mi rzekł: dosyć masz na łasce mojej, albowiem moc moja wykonywa się w słabościach, raczej się wtedy więcej chlubić będę z krewkości moich, aby we mnie mieszkała moc Chrystusowa. Z jednej strony wielkie wywyższenie, a z drugiej strony czuwanie nad pokorą apostoła Pawła. Zauważmy, czy my czasami nie prosimy Pana Boga o jakieś rzeczy lub nie robimy czegoś bez głębokiej analizy doświadczeń codziennych naszego życia. Czy my czasami, wypowiadając modlitwę pańską słowami, wypowiadamy zupełnie coś innego w naszym umyśle i w naszym sercu, w naszym zachowaniu. Zauważmy, czy czasami nie modlimy się w ten sposób, jak ja się w tej chwili pomodlę. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię moje, bądź wola moja, przyjdź królestwo moje. Czy nie jest tak czasami? Panie Boże, zrób to tak. Panie Boże, ja bym chciał tak. Panie Boże, już królestwo. Nie mówimy tej modlitwy pańskiej czasami w odwrotnej gradacji. Apostoł Paweł był bardzo jednocześnie ubłogosławionym i nadzwyczaj pokornym człowiekiem. Mówi: temu widzeniu z nieba nie mogłem się sprzeciwić, królu Agrypo, lecz nawoływałem najpierw mieszkańców Damaszku i Jerozolimy, a potem całej ziemi judzkiej i pogan, aby pokutowali i nawracali się do Boga i pełnili uczynki godne pokuty. Wczoraj o pokucie, o modlitwie apostoł Paweł nawołuje w dalszym ciągu nas do pokuty, czyli do spojrzenia najpierw na siebie samego, a potem udanie się w kierunku naprawienia naszych dróg życia i postępowania. A kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochii, przez cały rok pracowali razem w kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijaninami. I wszyscy, którzy wyznają Chrystusa, są takowymi. Przytoczyłem tutaj słowa bardzo doświadczonej osoby i na pewno braterstwu znanej o potężnym bagażu przeżyć, pani Stanisławy Cylińskiej. Znają braterstwo taką panią? Aktorka. Występuje, jak ja to kiedyś mówiłem, w religijnym filmie. Jak się pomylę tytuł, to proszę mnie sprostować. M jak miłość? Czy na dobre i na złe? Na dobre i na złe. Dobrze. Aktorka, która tam czyni, kiedyś widziałem ten odcinek, bardzo dobre posługi. Powiedziała tak: a była w dołku życiowym. Bo dłuższy artykuł, ale ja tylko urywę. Bo może coś w tym było. Może to był rodzaj toksyny życiowej, uzależnienia od czegoś. To obsesja, że muszę przynależeć do grupy. Jej chodziło o teatr i współzależność od aktorów. Służyć jakiemuś władcy, królowi, ideologii, jakiejś sprawie. Teraz myślę o tym, czego ja chcę i to prawdziwie, czego ja chcę. Nie oglądać się na to, co próbują ci narzucić inni. Muszę iść własną drogą, przez nikogo nie wytyczoną, a wytyczoną przez prawdę. Zdarzył się cud. Ale żeby mógł się zdarzyć, potrzebna była modlitwa, bardzo religijna. Kobieta, skądinąd wiem, że w aspektach wyznania rzymskokatolickiego, jak mądrze pisze, trzeba było zawierzyć sile dobra Pana Boga, to już ja dodaję te słowa, Panu Bogu, tej twórczej sile kreatywnej, która sprawiła, że istnieje życie na ziemi. Dopiero wtedy udało mi się odnaleźć jakiś rodzaj wewnętrznego spokoju i mądrości, która też do końca nie zależy tylko ode mnie. Czasem bycie w zgodzie z samym sobą oznacza otwarcie drogi wewnętrznych przeżyć. Głębokie słowa godne rozważenia, przeanalizowania, zasygnalizowane przez osobę, która zmieniła profil postrzegania aktorstwa. Bo aktor to taki człowiek, który całe życie coś gra. A jej już niekrótkie życie przepełnione było graniem szczególnie postaci, że tak powiem, katastroficznego życia i przeżyć. I to się jej udzieliło. Teraz się wyzwoliła i pisze, że więcej śpiewa, odeszła od tych uzależnień i głosi prawdę, w którą uwierzyła. A ja powiem tak, za jej słowami, tylko już dalej zawartymi, za głoszenie prawdy nie trzeba przepraszać, a nawet nie należy przepraszać za głoszenie prawdy. I kończę to taką sentencją. Idź przez życie odważnie i dzielnie, rozglądaj się zawsze i wszędzie, nie żałuj tego, co było i nie bój się tego, co będzie. Popatrzmy, jak Paweł zinterpretował to i szereg innych przesłań. Niech ten przykład nas buduje, wzmacnia, prowadzi, abyśmy mogli otrzymać codziennego, radosnego aspektu życia. Teraz i w przyszłości, a tego z całego serca braterstwu życia. Dziękuję.